to warto, abyśmy sobie przypomnieli w świetle ostatniego zdania dzisiejszej perykopy ewangelicznej, dzisiejszego fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. Do czego to zdanie jest potrzebne? No właśnie do tego, abyśmy mieli tę świadomość w sobie. Jednocześnie mając świadomość, pilnowali nie tej wiedzy, ale tego skarbu bardziej, aniżeli oka głowie. To, co otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego. Dlatego, że sakrament Chrztu Świętego wszczepił nas w Jezusa Chrystusa. Nie zbliżył, ale wszczepił. I za świętym Pawłem od dnia przyjętego sakramentu Chrztu Świętego możemy powtarzać, nie kłamiąc, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Jeśli ktokolwiek pracował kiedyś w ogrodnictwie, to wie, co to znaczy zaszczepiać rośliny, dlatego że mniej sprawną, słabszą roślinę łączy się z bardziej silną, chociażby z silniejszym systemem korzeniowym po to, aby osiągnąć większe plony. I sakrament Chrztu Świętego jest tym sakramentem, który nam daje zbawienie. Czyli daje Jezusa Chrystusa, dlatego że tylko i wyłącznie przez Niego mamy przystęp do Ojca. I Królestwo Boże nie tyle, że przybliżyło się do nas. Ono przybliża się do tych, którzy są poza Chrystusem. Pytanie, czy człowiek raz ochrzczony może znaleźć się poza sakramentem Chrztu Świętego? Otóż oczywiście, że tak. Aktem własnej woli. Tutaj dotykamy tego, co nazywa się grzechem. Grzech właśnie polega na akcie człowieka, czyli na jego świadomym czynie i wolnym czynie, polegający na niczym innym, jak na odstawieniu Jezusa Chrystusa od siebie, na odejściu od Niego, czyli na odszczepieniu się od Niego. Prawdą jest to, że na duszę ochrzczonego zostaje tak zwany charakter sakramentalny, czyli znanie sakramentalne na duszy człowieka, więc ten znak przynależności do Jezusa Chrystusa będzie na naszych duszach również i wówczas, kiedy będziemy wygrzewać się w piekle. Wszyscy będą wiedzieć, że jesteśmy odszczepieńcami od Jezusa Chrystusa. Natomiast sakrament Chrztu Świętego łączy człowieka z Jezusem Chrystusem, wszczepia go. Czyli Królestwo Boże już nie tylko, że przybliżyło się do człowieka, ale powtarzając za Jezusem Chrystusem, Królestwo Boże jest w nas. Nie poza nami. Jest w nas. W ubiegłą sobotę rozpoczęliśmy kolejny etap naszej nowenny przed nawiedzeniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w jej jasnogórskim obrazie, w kopii jasnogórskiego obrazu. I przedmiotem naszego tego miesięcznego wysiłku jest ta część jasnogórskich ślubów narodu. Matko łaski Boże, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga. Aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię pod przewodem Kościoła katolickiego do Ojczyzny wiecznej. Matko łaski Bożej. O czym tu mówimy? O kim tu mówimy? Mówimy tutaj o Najświętszej Matce Jezusa Chrystusa. Czyli o kim? O jednorodzonym Synu Boga Ojca. O wiecznym Słowie, które wychodzi z ust Stwórcy, które z miłości do nas za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem absolutnie podobnym do nas we wszystkim. Oprócz jednej rzeczy, oprócz jednego wydarzenia, jednego doświadczenia, oprócz grzechu. A więc Maryja jako niewiasta stała się Matką Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Syna Bożego, Boga Człowieka, który, jak mówimy w dalszej części ślubów jasnogórskich, jest dla nas źródłem Bożego życia. Pamiętamy ten fragment w Ewangelii świętego Jana, kiedy Pan Jezus, mówiąc o sobie, nazywa siebie takimi słowami: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Mamy taki obyczaj, nasz polski, słowiański, że kiedy komuś dobrze życzymy, to życzymy mu 100 lat życia. I śpiewamy właśnie tę naszą prawie że religijną pieśń: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Natomiast bardzo dobrym życzeniem, takim wypływającym, no właśnie z Ewangelii, jest życzenie człowiekowi wierności Jezusowi Chrystusowi, który jest źródłem życia nadprzyrodzonego. Życzenie człowiekowi Jezusa Chrystusa, który jest życiem sam w sobie. I człowiek, który trwa w nim, dokonuje mu wierności, jest wierny owemu chrzcielnemu zaszczepieniu Jezusa Chrystusa, jednocześnie trwa w życiu. Trwając w Jezusie Chrystusie, trwamy w życiu, czyli mamy udział w życiu Boga samego. To życie czerpiemy nie znikąd, nie jest to jakieś perpetuum mobile, ale życie nadprzyrodzone w nas ma swoje źródło. Tym źródłem życia jest Jezus z Nazaretu, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jeszcze raz powtórzę, bo dobrze tę prawdę znamy, narodzony dla nas, dla naszego zbawienia, za sprawą Ducha Świętego z Najświętszej Maryi Panny. Dlatego nie ma najmniejszej przesady ten tytuł odnoszący się do Matki Jezusa, że jest ona Matką łaski Bożej. Jest Matką Jezusa Chrystusa, czyli jest Matką łaski Bożej. W ubiegłym roku zatrzymywaliśmy się nad tym tematem w ramach naszych spotkań katechez dla dorosłych na temat łaski uświęcającej, na temat łaski Bożej, która jest człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna. Pamiętajmy o tym, że wszystko, cokolwiek otacza nas, jest darem łaski Bożej, jest darem łaskawości Boga. Nasze ciało jest darem łaskawości Boga, cudze ciało jest darem łaskawości Boga, świat otaczający nas jest darem łaski Boga i te wszystkie dary, których człowiek może korzystać, dzielą się na takie dwie podstawowe kategorie, że są to dary Boże przyrodzone, czyli naturalne, i są dary nadprzyrodzone, czyli nadnaturalne. Jezus Chrystus, Duch Święty, dusza nasza, którą posiadamy, są darami nadprzyrodzonymi, czyli nadnaturalnymi, niematerialnymi. I szczytem owych darów jest Jezus Chrystus, którego Ojciec nam dał, abyśmy mieli życie w sobie. I jednokrotnie tak bywa i stało się to bardzo modne, bardzo modne. To jest taki przejaw nowoczesności. Na dzień dzisiejszy ludzie lubią określać siebie jako niewierzący. Ale jest w tym kłam. Dlatego, że żeby być niewierzącym, to trzeba pierwej mieć wiarę, żeby ją zanegować. Natomiast najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej rozpowszechnioną postawą, taką deklaracją, z którą mamy do czynienia, to fakt bycia nie niewierzący, ale niewierny. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, otrzymawszy prawdę, nie, czy otrzymawszy darze osobę, nie tyle, że nie wierzy, czyli neguje istnienie takiej osoby, ale nie dochowuje jej lojalności. Nie dochowuje jej słowności, nie jest wobec niej prawdomówny, czyli jest niewierny. Stąd między innymi, kiedy zbliżamy się do ślubów jasnogórskich, takim terminem, który przebija się bardzo mocno, właśnie postawa wierności Bogu, Kościołowi Świętemu, Ojczyźnie naszej Świętej. W tym miesiącu pojawia się postawa, konieczność wierności łasce uświęcającej, czyli darowi Bożemu, w którym On samego siebie daje człowiekowi w Duchu Świętym. Tak dokładnie pojmowana jest, zdefiniowana jest przez Ojców Kościoła łaska uświęcająca, że jest to samo udzielenie się Boga w Duchu Świętym. Więc w momencie, kiedy przystępujemy do sakramentu, to udzielana nam jest nie jakaś bezosobowa energia, nie doładowujemy akumulatorów profesjonalnych czy przy źródle ścielnym. Każdy z nas jest obdarowany Bogiem, bo On się człowiekowi udziela. Dlaczego? Bo tylko i wyłącznie Bóg może dokonać dzieła zbawienia człowieka, czyli każdego z nas. I ośmielę się przypomnieć, dwa lata temu, żeśmy bardzo uważnie przystąpili do restauracji naszej wiedzy, takiej katechizmowej, podstawowej, tak zwany mały katechizm, między innymi w tak zwanych sześciu głównych prawdach wiary, bo to znajduje się w pacierzu, ostatnia prawda, która była obecna w naszej głowie od dzieciństwa, to między innymi to, że łaska Boga, czyli Bóg sam, jest do zbawienia człowiekowi koniecznie potrzebna. Dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest, żebyśmy zdając sobie sprawę z tego, współdziałali z łaską uświęcającą, dokonując jej wierności. Na czym polega nauka wierności? Na nieustannym odchodzeniu od aktów niewierności. Skarby moje kochane, tutaj dotykamy czegoś, co jest niezmiernie proste, chciałoby się powiedzieć śmiesznie proste, ale okazuje się, że to jest autentyczna droga przez nędzę. Jeśli świat cierpi, to między innymi, a może przede wszystkim dlatego, bo się nie spowiada. I tu nie chodzi o jakiś akt. Przepraszam za takie dwuznaczność. Jakiegoś psychicznego wypróżnienia się, czyli wygadania. Spowiedź jest elementem, czyli szczere wyznanie grzechów kościołowi, nie księży, kościołowi, a w Kościele obecny jest Chrystus, czyli szczere wyznanie grzechów Chrystusowi. A jeśli On jest naszym pośrednikiem, jedynym pośrednikiem przed Bogiem Ojcem, czyli naszym Stwórcą, który jest w niebie, to przez Jezusa Chrystusa nasze grzechy wyznajemy Bogu, który absolutnie najlepiej zna się na nas. Ale owo szczere wyznanie grzechów jest procesem kroczenia po drodze nawracania siebie od grzechu do łaski Bożej. Człowiek szczerze wyznaje swoje grzechy, dokonuje tego aktu, kiedy odwraca się z kroczenia po bezdrożach swojego własnego myślenia, albo chociażby diabelskiej ułudy. Stąd bardzo piękne polskie słowo, tak, no, diabeł mnie zwiódł, tak, mnie sprowadził na manowce. Polecam jeszcze raz, naprawdę polecam lekturę adhortacji Jana Pawła II, rekoncyliację, penitencję, czyli pokutę i nawrócenie. Diabeł przez swoje sługi, czyli przez sąsiadkę, przez sąsiada, przez kolegę w pracy na przykład, może nas zwieść na bok. Czyli odwieść od Jezusa Chrystusa. Kiedy człowiek przyjdzie po rozum do Boga, co robi? Odwraca się od tamtego kierunku marszu, a z powrotem wraca, zwraca się ku Chrystusowi, ku Bogu. Ale to jest spowiedź też. Raz powtarzam, to jest taka, no, czasami jakaś potrzeba, żeby się wygadać. Dobrze, niech tak będzie, aczkolwiek jest to jeden z pięciu warunków sakramentu pokuty. Człowiek ma podjąć trud, no właśnie, zwracania się, czyli kroczenia ku Jezusowi Chrystusowi, a przez Niego, no właśnie, trwania na drodze wiodącej do domu Ojca. Czas na zdjęcie, aczkolwiek jeszcze jeden termin, tylko jeden termin, bo on jest niezmiernie istotny. Pojawia się to w tym fragmencie ślubów jasnogórskich słowo grzech. Takie bardzo archaiczne. Ale grzech to taka postawa, w której człowiek zaczyna myśleć, mówić, żyć i działać wbrew Bogu, czyli naprzeciw Bogu. Grzech to taki stan, w którym człowiek jest bardziej niż obojętny wobec Boga. Człowiek zaczyna w swym myśleniu i działaniu stawać się wrogiem Boga. Przyjmujemy wrogą postawę wobec Boga. Zaczyna od czegoś bardzo, ale to bardzo subtelnego, od negowania prawdomówności Boga. Z księdzem Krzysztofem jeszcze zdążyliśmy odrobinę Kościół hierarchiczny odgadać przed przyjściem do mszy świętej. Bo tak to zawsze bywało, jak patrzymy na 2000 lat mistycznego ciała Jezusa Chrystusa na ziemi, że jeśli zjeżdżano się do Rzymu, to tylko i wyłącznie po to, aby zobaczyć, czy jeszcze jesteśmy wierni nauce Bożej. A teraz, jeśli ktokolwiek zjeżdża do Rzymu, to po to, żeby uczyć po swojemu nauczycielski urząd Kościoła. Wyobraźmy sobie te podróże, kiedy Pan Jezus rozsyłał wobec swoich 72 na świat, po to, żeby głosili dobrą Ewangelię, Ewangelię o zbawieniu człowieka. A oni wracają i zaczynają nauczać Jezusa Chrystusa, jak ma być. Pamiętajmy o tym, że chrzest jest procesem tętniącym życiem, procesem zachodzącym w każdym z nas, polegającym na niekorygowaniu Boga, ale polegającym na nieustannym korygowaniu naszego sposobu myślenia. Nie jest to nauka Darka Prostego. Jest to nauka Boga, którą wyraził Jezus, którą wyraził Święty Paweł, apostoł narodu. Chrzest polega na permanentnym, nieustannym, czyli dozgonnym, a podejrzewam, że i pośmiertnym, korygowaniu, nieustannym korygowaniu swojego sposobu myślenia, nie według ludzkiego widzimisię, ale według Jezusa Chrystusa. Dlatego niech nam Najświętsza Maria Panna Królowa Polski będzie matką, niech nam będzie pomocą właśnie w takim nieustannym odnawianiu rozumienia słowa wierności, łasce uświęcającej, czyli komu? Jezusowi Chrystusowi, który nie jest poza nami. On jest w nas. Dlaczego? Bo się nam da. I nie jesteśmy wierni idei, ale mamy być wierni bardzo, ale to bardzo konkretnej osobie. Osobie, która ma dwie natury, boską i ludzką, Jezusowi Chrystusowi. Dlatego warto niejednokrotnie, nawet i w ciągu dnia, jak się coś powie, jak się coś zrobi, natychmiast dotknąć to takim wykrywaczem, nie kłamstw, ale wykrywaczem grzechu. Czy nie zawiodę w tym Jezusa Chrystusa i Jego oczekiwań wobec mnie? Dlatego, że Bóg ma swoje marzenia w stosunku do każdego z nas. Powstanie i mówmy się w stosunku.